Witam Państwa, jest poniedziałek, 21 września, minęła godzina 19.10. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd i przepraszam za opóźnienie związane z kwestiami technicznymi. Po naradzie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości nie wydano jasnego komunikatu. Wciąż nie wiemy, jaka będzie najbliższa przyszłość rządu. Dziś w Warszawie o godzinie 13 odbyła się narada kierownictwa PiS związana z kryzysem w koalicji rządowej, który trwa od kilku dni, od głosowania w sprawie ustawy o zwierzętach oraz wycofania tzw. ustawy o bezkarności. Politycy PiS-u ogłaszali już w piątek koniec koalicji Zjednoczonej Prawicy. Rozmowy o rekonstrukcji rządu zostały wstrzymane. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że w tym tygodniu zdymisjonowany zostanie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski. Bez Solidarnej Polski Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby sejmowej większości i musiałoby zdecydować się albo na rząd mniejszościowy, albo na przyspieszone wybory. Szef resortu sprawiedliwości na dzisiejszej konferencji prasowej jeszcze przed naradą kierownictwa PiS wypowiadał się w tonie ugodowym. Uważam, że Zjednoczona Prawica jest dobrem, przyniosła wiele dobrego. Warto, by dalej trwała mimo napięć. Mam prawo prosić o zrozumienie. Dobro koalicji i tego, co przynosiło dobro Polsce, zasługuje na to, aby koniec nie nastąpił, mówił Zbigniew Ziobro. Po kilkugodzinnej naradzie Prawa i Sprawiedliwości nie wydano komunikatu o powziętych decyzjach. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska napisała na Twitterze: zakończyła się narada kierownictwa PiS. Podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie.
Tak zwany lud czy suweren, nie dowiemy się, o czym tam debatowano konkretnie, jakie były głosy i co postanowiono. To jest kolejny dowód uprawiania polityki w stylu feudalnym, gdzie jest jakiś król i jego dwór, a wyborców ma się w dupie. Styl rządzenia PiS-u, zresztą i poprzednich tych okrągłostołowych formacji, przypomina biuro polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I dlatego, tak jak wtedy robotnicy i chłopi nic nie wiedzieli, tylko na salonach w Warszawie o nich decydowano, dokładnie tak jest i teraz.
Do mediów przedostały się nieoficjalne informacje, że Jarosław Kaczyński ma się jeszcze spotkać ze Zbigniewem Ziobro i przedstawić mu warunki trwania koalicji. O ostatecznych rozstrzygnięciach Polacy mogą dowiedzieć się jutro lub nawet dopiero w środę. Medialnym punktem niezgody między Solidarną Polską i PiS jest ustawa o zwierzętach. Mniej uwagi poświęca się ustawie o bezkarności urzędników, której przyjęcie według źródeł Onetu premier Mateusz Morawiecki miał stawiać jako warunek brzegowy trwania koalicji. Projekt został na razie wycofany z prac w Sejmie. Mecenas Andrzej Turczyn właśnie w tej ustawie widzi główną przyczynę konfliktu.
Moim zdaniem pan premier Morawiecki, a przynajmniej powinno to podlegać bardzo skrupulatnemu badaniu, czy pan premier Morawiecki dopuścił się złamania artykułu 296, czy wypełnienia znamion z artykułu 296 kodeksu karnego, gdzie jest mowa o szkodzie wielkich rozmiarach, czyli szkodzie przekraczającej 1 000 000 zł. W kontekście oczywiście wyborów zarządzonych na podstawie decyzji pana premiera Morawieckiego, która zgodnie z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została wydana z rażącym, jak to sąd podkreślił, naruszeniem prawa. Pierwszym prokuratorem w Polsce jest pan prokurator Ziobro i powinien to zrobić, zbadać te okoliczności. Nie chce tego zrobić albo nie może, no to jest dla mnie oczywiste, bo jest przecież politycznym funkcjonariuszem, zależnym od całej tej otoczki politycznej. No ale towarzysze z PiS-u chcieli sobie zapewnić pełną bezkarność na przyszłość i zaplanowali sobie przepis prawa, który mówił o tym, że jeżeli tam ktoś ten COVID śmiertelny zwalcza, no to nie podlega żadnej odpowiedzialności. No i się pojawił problem, no bo pan minister Ziobro chyba zrozumiał, że jak będzie taki przepis, no to straci przysłowiowego haka na pana premiera i na jeszcze być może na jakichś innych ważnych kacyków pisowskich. No i się zrobiła draka na pół Polski.
Bartosz Józwiak, prezes Unii Polityki Realnej, sugeruje, że powodem decyzji Jarosława Kaczyńskiego, by tak ostro potraktować sprawę ustawy o zwierzętach, może być wiedza o nadchodzącym kryzysie i chęć zrzucenia z siebie odpowiedzialności.
Prawo i Sprawiedliwość, czy też prezes Kaczyński, zdaje już sobie sprawę z tego, czy ma wiedzę, która do szerokiej publiczności jeszcze nie dociera, o tym, jak duże będzie tąpnięcie kryzysowe na początku roku, czy też na przełomie roku, bo będzie to mniej więcej również kumulacja wszystkich tych działań, które odbiją się na skali inflacyjnej, ale to będą również wszystkie te pokłosia dziwnych obostrzeń tak zwanych covidowych, całego szeregu różnych, no niestety błędnych lub chybionych działań rządu, dość nonszalanckiego wydawania pieniędzy. To wszystko się mniej więcej powinno kumulować na początku przyszłego roku i być może te dane, które rząd posiada, powodują to, że taktyczną rozgrywką jest to, żeby właśnie wprowadzając tak kontrowersyjną ustawę, doprowadzić do tego, że będzie rozwiązany parlament, będą nowe wybory. Winą za to będą obarczeni koalicjanci, którzy nie chcieli dobrostanu zwierząt. I na ten okres trudny oddać władzę komuś, kto sobie oczywiście z tym nie poradzi, bo to każdy, kto obejmie w tym okresie władzę, będzie skazany na negatywne emocje społeczne.
Jaki jest możliwy, korzystny dla Polski scenariusz po ewentualnym rozpadzie koalicji rządowej, mówił w dzisiejszym Idź Pod Prąd na żywo o 13:00 pastor Paweł Chojecki.
Trzy obszary polityczne zagospodarowane przez partię pana Ziobry, pana Gowina i Konfederację, no tu ewidentnie, że tak powiem, powinny myśleć o jakiejś szerokiej koalicji, która mogłaby odegrać kluczową rolę w budowie już wolnościowej Polski. Gdyby ta część PiSu, którą reprezentują panowie Ziobro i Gowin, połączyła siły przynajmniej ze znaczną częścią Konfederacji, do tego inne mniejsze środowiska wolnościowe typu UPR, środowisko Idź Pod Prąd i tak dalej, no to z tego to już można by budować siłę polityczną, która miałaby nowy start, nie oparty, bo to jest ważne. Tutaj trzeba by jasno odciąć się od...
Nie wiemy, jaki będzie los koalicji rządowej, jednak problemy zaistniały nie tylko na linii PiS-koalicjanci, ale też wewnątrz samej partii. Zawieszonych w prawach członka partii jest 15 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy sprzeciwili się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Oznacza to także utratę funkcji oraz stanowisk w Sejmie i w okręgach. Obok ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego za rolnikami opowiedział się m.in. śląski poseł Marek Wesoły. Jak się okazuje, o zawieszeniu dowiedział się z mediów.
Nie otrzymałem żadnego oficjalnego komunikatu, jeśli chodzi o moją osobę indywidualnie, to znaczy ani telefonu, ani też na piśmie. Czekam nadal. Moje zawieszenie jest o tyle i moich kolegów innych 14 z Prawa i Sprawiedliwości jest o tyle nam znane, o ile państwu jest znane, to znaczy z przekazu medialnego. Kwestia dyscypliny partyjnej w Prawie i Sprawiedliwości dotycząca tej ustawy nie była przed głosowaniami jasna. Minister Fogiel wypowiedział się, jeśli chodzi o tę ustawę, w ten sposób, że jest to ustawa o charakterze światopoglądowym, ideologicznym. No i to było widać przy pierwszym głosowaniu, że posłowie jakby zdecydowali zgodnie ze swoimi przekonaniami. Na drugi dzień, w drugim czytaniu okazało się, że została wprowadzona dyscyplina. No, niektórzy już podjęli swoje decyzje w pierwszym dniu, no i podtrzymali te decyzje z pierwszego dnia. Więc oprócz tego, że myśmy złamali dyscyplinę, jednak doszło do pewnego nieporozumienia w Prawie i Sprawiedliwości.
Inny zawieszony poseł, Piotr Uściński z okręgu podwarszawskiego, stwierdził w dogrywce Idź Pod Prąd, że problem w Prawie i Sprawiedliwości jest głębszy niż spór wokół ustawy o zwierzętach. Podkreślił, że głosowanie to sprawa sumienia i odpowiedzialności przed wyborcami.
Problem jest zdecydowanie głębszy niż głosowanie nad tą jedną ustawą, więc myślę, że na pewno zawsze warto jest głosować z własnym sumieniem, szczególnie w takich ustawach, które dotyczą właśnie spraw światopoglądowych. Odpowiadamy zgodnie z konstytucją przed naszymi wyborcami i tutaj Ja odczuwam, że moi wyborcy tego właśnie ode mnie oczekiwali, żeby w takiej sprawie zagłosować za rolnikami, za hodowcami. Kocham zwierzęta, natomiast nie chcę stawiać nigdy praw zwierząt nad prawa człowieka i tutaj myślę, że mamy sprawy w państwie naszym jeszcze nierozwiązane, chociażby aborcja eugeniczna nadal jest legalna w Polsce. Tutaj myślę, że te sprawy naszego sumienia powinny kierować się w stronę przeciwdziałania aborcji. To przecież na dekalogu, na prawie naturalnym, które przecież jest zbieżne z zapisami.
Do małego buntu doszło także w porozumieniu Jarosława Gowina. Jadwiga Emilewicz, obecnie pełniąca funkcję ministra rozwoju, jako jedyna wbrew swojej partii zagłosowała za przyjęciem ustawy o zwierzętach. Jednak, jak poinformowała rzeczniczka porozumienia, partia nie wyciągnie konsekwencji, ponieważ w porozumieniu nie obowiązywała dyscyplina w kwestii tego głosowania. Resort Zdrowia poinformował dziś o 5 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza ofiara to 56-letni mężczyzna z Poznania. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 11 osób, w sobotę 12. W sumie w Polsce zmarło już 2298 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 748 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj potwierdzonych przypadków było 910, a w sobotę 1002. To najwięcej wykrytych zakażeń w ciągu doby w Polsce od początku epidemii. Najwięcej zakażeń wykryto w województwie mazowieckim, łódzkim i pomorskim. Duże ogniska zakażeń są wykrywane w domach pomocy społecznej. W domu seniora w Jędrzejowie w województwie opolskim zakażonych jest ponad 100 osób, w tym niemal wszyscy pensjonariusze i kilkudziesięciu pracowników. W DPS-ie w Wielkiej Wsi w powiecie wolsztyńskim zakażenia potwierdzono łącznie u 75 osób. W Krakowie po wykryciu kilkunastu zakażeń zamknięto oddział kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II. Ognisko zakażeń wykryto także w szkole podstawowej w Wąpielsku, gdzie zakażonych jest co najmniej 15 osób, w tym 10 nauczycieli. Zakażeni nauczyciele pracowali w 4 placówkach w gminie. W 2 już wprowadzono nauczanie zdalne. Otwarcie szkół jest jednym z czynników, które w ostatnich tygodniach zwiększyły liczbę zakażeń w Polsce. Profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, skomentował w wywiadzie dla Wirtualnej Polski rekordową liczbę zakażeń podaną w sobotę. Nie dziwi mnie ten wynik. Mamy środek pandemii. Wróciliśmy z wakacji, zaczęliśmy spotykać się w biurach. Uczniowie i nauczyciele tłoczą się w szkołach. Część społeczeństwa jest zmęczona obostrzeniami, część przestała zaleceń przestrzegać. Pojawiły się skandaliczne ruchy, które sprzeciwiają się noszeniu maseczek ochronnych. O maseczkach wypowiedział się dziś nowy minister zdrowia Adam Niedzielski, który napisał na Twitterze: zarówno dystans, jak i maski mają istotne znaczenie w ograniczeniu transmisji koronawirusa. To wnioski ze 172 badań podsumowanych w metaanalizie opublikowanej przez The Lancet. To są fakty, a nie insynuacje. Na całym świecie odnotowano do tej pory 966 tysięcy zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock stwierdził, że Wielka Brytania znajduje się w punkcie krytycznym w kwestii epidemii koronawirusa i jeśli ludzie nie będą przestrzegać rządowych wytycznych, może zostać wprowadzona kolejna ogólnokrajowa blokada. Naród stoi w obliczu punktu krytycznego i mamy wybór. Wybór jest taki, że albo wszyscy będą przestrzegać zasad, albo będziemy musieli podjąć kolejne działania, powiedział minister w telewizji Sky News. Obecnie w Wielkiej Brytanii notuje się 6 tysięcy zakażeń dziennie. Główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance ostrzegł dzisiaj, że jeśli utrzyma się obecny trend, to w połowie października będzie 50 tysięcy zakażeń każdego dnia, co przełoży się na 200 zgonów dziennie miesiąc później. W Czechach w czwartek odnotowano rekordową liczbę 3 tysięcy zakażeń w ciągu doby. Do dymisji podał się czeski minister zdrowia Adam Wojciech, który stwierdził, że chce stworzyć przestrzeń do rozwiązania problemu pandemii. W Rosji trzeci dzień z rzędu wykryto ponad 6 tysięcy zakażeń. Stany Zjednoczone nie zablokują na razie TikToka. Aplikacja TikTok służąca do nagrywania krótkich materiałów wideo prawdopodobnie nie zostanie zablokowana w Stanach Zjednoczonych. Amerykański prezydent Donald Trump poinformował w sobotę, że trwają rozmowy między chińską firmą ByteDance, właścicielem TikToka, a amerykańskimi spółkami Oracle i Walmart. Rozmowy dotyczą współpracy na amerykańskim rynku, a Donald Trump zapewnił firmy o swoim poparciu dla negocjacji. Trump zapowiedział, że firmy mają teraz czas do 27 września na dojście do porozumienia. Po tym terminie aplikacja może zostać zablokowana i nie będzie możliwe pobieranie i korzystanie z niej. Firmy ByteDance i Oracle w poniedziałek wydały sprzeczne komunikaty co do warunków ewentualnego porozumienia. Chińskie przedsiębiorstwo zapowiedziało, że będzie miało 80% udziału w TikToku. Amerykańska spółka poinformowała, że strona chińska nie będzie miała większości udziałów. Amerykański prezydent Donald Trump już w sierpniu zapowiadał, że jeśli amerykańska filia TikToka nie zostanie sprzedana amerykańskiej firmie, aplikacja zostanie zablokowana, ponieważ została uznana za produkt chiński zagrażający bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i prywatności użytkowników. Władze amerykańskie miały także zablokować inną chińską aplikację WeChat. Sąd w San Francisco zablokował jednak wprowadzenie restrykcji. Orzeczenie zostało wydane na kilka godzin przed wejściem sankcji w życie. Sąd przychylił się do próśb Amerykanów korzystających z komunikatora i zdecydował o wstrzymaniu blokady WeChata. Sędzia w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że blokada może być złamaniem konstytucyjnej wolności słowa. Sędzia Laurel Birrell dodała, że podczas gdy ogólny materiał dowodowy o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego związany z Chinami jest znaczny, dowody na temat WeChata są skromne. Tajlandczycy wyszli masowo na ulice. W niedzielę rano w Tajlandii trwały największe od lat protesty prodemokratyczne. Demonstranci domagali się zmiany konstytucji, dymisji rządu oraz reformy monarchii. Ustrój demokratyczny oficjalnie obowiązuje w Tajlandii od 1932 roku. Tajlandczycy twierdzą jednak, że kolejni monarchowie mają zbyt duży zakres władzy, a elita we współpracy z wojskiem działa tylko we własnym interesie. Protesty rozpoczęły się w lipcu tego roku. Początkowo brali w nich udział głównie studenci, do których z czasem dołączyły inne grupy społeczne. Na demonstracjach pojawiały się tysiące osób. W sobotę Tajlandczycy rozpoczęli demonstrację stołecznego Uniwersytetu Thammasat i próbowali przejść pod Pałac Królewski. Drogę zablokowała im policja. Nie doszło do starć. Liderzy protestów spotkali się z szefem stołecznej policji, któremu przekazali oficjalny dokument z żądaniami. Dokument ma trafić do władz. W niedzielę rano przy Pałacu Królewskim protestujący umieścili tablicę upamiętniającą protesty, na której widnieje napis: w tym miejscu ludzie wyrazili swoją wolę. Ten kraj należy do narodu i nie jest własnością monarchy, wbrew błędnemu przekonaniu, w którym nas utrzymywano. Honduras chce przenieść ambasadę do Jerozolimy. Prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernández oświadczył po rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, że ma nadzieję, iż do końca roku jego kraj przeniesie ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. Hernández napisał na Twitterze, że otwarcie ambasad w Jerozolimie i stolicy Hondurasu, Tegucigalpie, może wzmocnić strategiczny sojusz między państwami. Obecnie w Hondurasie nie ma ambasady Izraela. W ubiegłym tygodniu otwarto tam biuro dyplomatyczne. W Jerozolimie swoje ambasady do tej pory otworzyły tylko dwa państwa – Stany Zjednoczone i Gwatemala. Rosja nigdy nie stanie przeciw Chinom, oświadczył ambasador rosyjski w Stanach Zjednoczonych Anatolij Antonow. W wywiadzie Antonow zaznaczył, że antychińskie działania Waszyngtonu są zagrożeniem dla bezpieczeństwa całego świata, a Rosja nigdy nie dołączy do sojuszu przeciw Chinom. Uważamy, że próby USA tworzenia antychińskich sojuszy na całym świecie przynoszą skutki odwrotne do zamierzonych. Stanowią one zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności. Rosja ze swojej strony nigdy nie będzie uczestniczyć w koalicjach przeciwko krajom trzecim, w tym Chinom, powiedział ambasador Rosji. Dodał, że Rosja ma nadzieję, że Stany Zjednoczone i Chiny rozwiążą swoje problemy środkami dyplomatycznymi. Donald Trump w tym tygodniu ogłosi nowego sędziego Sądu Najwyższego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w sobotę, że w tym tygodniu wyznaczy nominację na nowego sędziego w Sądzie Najwyższym, który zajmie miejsce po zmarłej w piątek Ruth Bader Ginsburg. Donald Trump zapowiedział, że najprawdopodobniej nominuje kobietę. Joe Biden, kandydat amerykańskiej partii demokratycznej na prezydenta, wezwał partię republikańską do odroczenia mianowania nowego sędziego do czasu po wyborach prezydenckich. Mianowanie konserwatywnego sędziego w miejsce lewicowej Ruth Ginsburg na długi czas dałoby przewagę konserwatystom w Sądzie Najwyższym, ponieważ sędziowie pełnią swoje funkcje dożywotnio. Albert Moller, rektor Seminarium Teologicznego Południowych Baptystów, podkreślił, że Ruth Bader Ginsburg stanowczo opowiadała się za legalizacją aborcji w każdych okolicznościach i legalizacją ślubów osób tej samej płci. W swoim codziennym programie radiowym Moller stwierdził: Ruth Bader Ginsburg była jednym z najskuteczniejszych obrońców aborcji i jednym z najważniejszych zwolenników legalnej aborcji w najnowszej historii Ameryki. Jasno deklarowała, że zamierza jak najszerzej korzystać ze swoich wpływów, by strzec tego, co uważa za prawo kobiety do aborcji w każdych okolicznościach. Odrzucała fakt, że jakikolwiek rząd ma prawo wypowiadać się w tej sprawie i w obronie godności i świętości życia nienarodzonego. Ginsburg była dumna z tego, że została pierwszą sędzią Sądu Najwyższego, która przewodniczyła ceremonii zaślubin osób tej samej płci. Oczywiście należała do większości Sądu Najwyższego, który w 2015 roku wydał decyzję w sprawie Obergefella legalizującą małżeństwa jednopłciowe. Huragan uderzył w Grecję. 3 osoby zginęły, a 2 zostały uznane za zaginione w wyniku uderzenia huraganu, który w miniony weekend przeszedł przez Grecję. Na Wyspach Jońskich i na zachodzie Półwyspu Peloponeskiego prąd dostarczany był z przerwami. W wielu obszarach doszło do podtopień i powodzi. Najmocniej w wyniku huraganu ucierpiało miasto Karditsa, gdzie zalanych zostało około 5000 domów. W wielu miejscowościach zniszczone są drogi i mosty. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis zapowiedział, że wszystkie dotknięte skutkami huraganu obszary otrzymają natychmiastowe wsparcie. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Do zobaczenia i dobrej nocy.